Tu Paryż RFI, dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Stefan Riger, a za szybą studia nasi dzisiejsi realizatorzy Grażyna Chmurska i technik Pablo. Serdecznie Państwa witamy w poniedziałek, 19 listopada. No i znowu jakoś udało się wszystkim dojechać, choć mimo informacji o pewnym zelżeniu strajku w paryskiej komunikacji bałagan panuje niestworzony. Po wiadomościach i przeglądzie prasy z udziałem Sylwii Gibbs, Anny Bernhard i Piotra Kamińskiego znajdą Państwo w naszej godzinnej audycji wspomnienie o zmarłej dziś w Paryżu polskiej piosenkarce Verze Gran, wywiad Marka Pędziwola z profesorem Arnoldem Reismanem na temat Turcji, felieton ekonomiczny Piotra Błońskiego o sprawach naftowych oraz kronikę sportową Marka Brzezińskiego i wreszcie eurekę Anny Bernhard dzisiaj o dinozaurach. A zaczynamy od pełnego wydania dziennika Radio France International. Już szósty dzień z rzędu Francuzi, a zwłaszcza Paryżanie, cierpią męki i zbroją się w cierpliwość z powodu niewygasającego strajku w komunikacji kolejowej i miejskiej. Mimo oficjalnie zmniejszającej się liczby strajkujących, protestujących przeciwko planowi zniesienia ich emerytalnych przywilejów, panuje nieopisany bałagan i sytuacja obiektywnie się nie poprawia. W poniedziałek jeździł w najlepszym razie co piąty skład paryskiego metra, co trzeci autobus, jeden lub dwa pociągi podmiejskie na godzinę, a drogi w tym czasie są zakorkowane. Pewne nadzieje na odblokowanie sytuacji wiąże się ze środowym okrągłym stołem. Sześć związków zawodowych zgodziło się podjąć negocjacje z dyrekcją państwowych kolei SNCF. Tymczasem jednak na wtorek przypaść może apogeum protestu w związku z zapowiedzianym całodziennym strajkiem całego sektora państwowego. Dotknie on w pierwszym rzędzie służbę zdrowia, administrację, pocztę i szkolnictwo. Pracownicy sektora państwowego zamierzają protestować przeciw planowi redukcji miejsc pracy i domagać się podwyżek płac. Nie wygasa także strajk studentów przeciwko reformie uniwersytetów. 26 uczelni jest całkowicie zablokowanych, na 30 innych protesty przybierają różne formy. Do studentów przyłączają się obecnie licealiści. Zablokowanych zostało w poniedziałek szereg liceów na prowincji. Dodajmy gwoli sprawiedliwości, że Francja wbrew pozorom należy do krajów, gdzie statystycznie strajkuje się najmniej. Szkopuł jednak w tym, iż strajkują tu zwykle ci, jak kolejarze, którzy zdolni są kraj sparaliżować. Tu Paryż RFI. Thieu Samphan, były prezydent Kampuczy z czasów Pol Pota, aresztowany został w poniedziałek na rozkaz Trybunału szykującego proces Czerwonych Kmerów. Wkrótce potem oskarżony został przez tenże specjalny Trybunał pod patronatem ONZ o zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciw ludzkości. Jego obrony w procesie podjął się natychmiast jego wieloletni przyjaciel, francuski adwokat Jacques Vergès, specjalista od tego rodzaju afer. Vergès poznał Samphana w Paryżu w latach 50., gdzie studiował wówczas komunistyczny przywódca i gdzie obaj młodzieńcy działali razem w komunistycznych organizacjach. Już w lipcu Samphan poinformował, że dawny towarzysz podjął się obrony bezpłatnie. Vergès spisywał uprzednio przedmowy do dzieł dawnego prezydenta czerwonego reżimu. W Bangladeszu liczba ofiar po przejściu cyklonu Sidr stale wzrasta w miarę docierania do miejsc katastrofy ekip ratunkowych. Według prowizorycznych danych zginęło co najmniej 5 tysięcy osób, ale bangladeski Czerwony Krzyż obawia się, że ofiar może być dwukrotnie więcej. Według ocen naukowców był to drugi najsilniejszy cyklon, jaki nawiedził Bangladesz od 130 lat. Większe spustoszenia poczynił tajfun z 1991 roku, w efekcie którego zginęło aż 138 tysięcy osób. Ci, którzy przeżyli czwartkowy cyklon przesuwający się z prędkością 240 km na godzinę, są pozbawieni dachów nad głową, pożywienia i wody. Ryzyko epidemii jest bardzo duże. Część regionów Bangladeszu jest odcięta od świata. Pomoc mogą dostarczyć tylko helikoptery wojskowe. Tymczasem w kopalni imienia Zasiadki w Doniecku doliczono się 72 ofiar śmiertelnych. Ponad 30 osób jest zaginionych, drugie tyle leży w szpitalu w stanie ciężkim. Przed biurami kopalni siedzą dziesiątki ludzi, czekając we łzach na wiadomość o bliskich. Ekipy ratownicze walczą wciąż z szalejącym w kopalni pożarem i w warunkach, jakie tam panują, odnalezienie żywych górników wydaje się już niemożliwe. Istnieje też groźba kolejnego wybuchu. To być może największa tragedia w historii ukraińskiego górnictwa, piszą dziś tamtejsze gazety. Do wybuchu metanu w donieckiej kopalni doszło w nocy z soboty na niedzielę na głębokości ponad 1000 metrów, gdzie znajdowało się blisko 450 górników nocnej zmiany. Większość udało się ewakuować. Tu Paryż, RFI. Na tydzień przed konferencją na temat pokoju na Bliskim Wschodzie, organizowaną przez Stany Zjednoczone w Annapolis, premier Izraela i prezydent Autonomii Palestyńskiej spotkali się w Jerozolimie. Sylwia Gibson.
Poniedziałkowe spotkanie premiera Olmerta i prezydenta Abbasa było ostatnią próbą przezwyciężenia rozbieżności. Negocjatorom nie udało się wcześniej wypracować dokumentu wyjściowego dla konferencji w Annapolis, ale tuż przed spotkaniem Izrael ogłosił, że zobowiązuje się do uwolnienia 450 więźniów palestyńskich. Druga, jeszcze ważniejsza obietnica to zobowiązanie, że nie będzie nowych kolonii izraelskich na zachodnim brzegu Jordanu. Premier Olmert przypomniał podczas posiedzenia rządu, że zobowiązanie to figuruje już na mapie drogowej na temat rozwiązania konfliktu na Bliskim Wschodzie. Podobnie jak zobowiązanie, że rozebrane zostaną osady nielegalne. Nie odstąpimy od naszych zasad, podkreślił premier Izraela według jednego z członków rządu izraelskiego.
To Paryż RFI, a oto pozostałe wiadomości dziennika. Pakistański Sąd Najwyższy odrzucił niemal wszystkie wnioski opozycji kwestionujące legalność wyboru prezydenta Perweza Musharrafa na drugą kadencję. Można się było tego spodziewać, skoro Musharraf po wprowadzeniu stanu wyjątkowego 3 listopada usunął z Sądu Najwyższego nieprzyjaznych mu sędziów. Opozycja uważa zgoła, że decyzja o stanie wyjątkowym motywowana była wyłącznie pragnieniem pozbycia się strażników prawa mogących przeszkodzić generałowi prezydentowi w utrzymaniu się u władzy. Wzmocniwszy swą pozycję w starciu z pakistańską opozycją i wspólnotą międzynarodową, Musharraf zapowiedział, iż wybory parlamentarne odbędą się 8 stycznia i że do tego czasu stan wyjątkowy zostanie utrzymany. W proteście przeciwko temu strajk głodowy podjął w więzieniu jeden z liderów opozycji, były gwiazdor krykieta Imran Khan. Aresztowany on został kilka dni temu, jak wielu innych członków opozycji, za udział w demonstracji przeciwko reżimowi Musharrafa. Zwycięzca sobotnich wyborów w Kosowie, przywódca PDK Hashim Thaci, oświadczył w wywiadzie dla Frankfurter Allgemeine Zeitung, że nie interesuje go żadne rozwiązanie, ani federacja, ani konfederacja z Serbią poza niepodległością. We wtorek Serbowie i kosowscy Albańczycy znowu spotkają się w Brukseli pod egidą tzw. trójki, czyli USA, Rosji i Unii Europejskiej. Mają tam zapaść ważne decyzje. Za chwilę do tego obszerniej jeszcze wrócimy. W zamachu samobójczym na gubernatora afgańskiej prowincji Nimrus, dokonanym w mieście Zarandż, zginęło 7 osób. Sam gubernator wyszedł z samochu cało, ale zginął jego syn i 6 członków ochrony. Co najmniej 6 osób, w tym 3 dzieci, zabiła rakieta, która spadła na dom koło Basry na południu Iraku. Ramię w ramię wytrwamy aż do końca w obronie praw naszych narodów i naszego ideału, oznajmił prezydent Iranu Mahmud Ahmadinejad, przyjmując w Teheranie przywódcę Wenezueli Hugo Chaveza. Obaj panowie nie wyjaśnili, co jest ich ideałem. Jutro Chavez oczekiwany jest we Francji, która będzie sparaliżowana strajkiem. Pewnie sobie pomyśli, że to na jego cześć. Był to dziennik Radio France International.
Poniedziałek 19 listopada zmarła w Paryżu Vera Gran. W latach międzywojennych była znaną polską piosenkarką i aktorką kabaretową. Jej szlagiery to m.in. piosenki List, Wir tańca nas porwał, gdy odejdziesz, ciemna dziś noc, rosyjskie tango z polskim tekstem Juliana Tuwima. Vera Gran osiedliła się w Paryżu w latach 50. Nagrywała piosenki dla francuskiego radia. W 1980 roku wydała książkę pod tytułem Sztafeta oszczerców na temat osób, które po wojnie oskarżyły ją o kolaborację z Gestapo. Do sprawy tej nawiązuje w rozmowie, którą przeprowadziliśmy z nim dzisiaj przez telefon, rabin Aaron Halberstam z Krakowa, który pracuje nad biografią Wery Gran.
Kontakt z panią Wierą Gran miałem od 2001 roku. Najpierw telefoniczny, potem bardzo intensywny poprzez różne spotkania i prawie że codzienne telefony, a także pani Wiera przekazała mi całe swoje archiwum, pamiętniki, dzienniki, listy, zdjęcia, plakaty, płyty, nagrania. I z tego też materiału piszę książkę biograficzną o pani Wierze.
Także widywał się pan z nią w domu spokojnej starości pod Paryżem?
Najpierw widywałem się z nią przez bardzo długi okres w domu, dlatego że pani Wiera została ubezwłasnowolniona dokładnie 2 lata temu i najpierw po ubezwłasnowolnieniu była najpierw w szpitalu, ze szpitala już nie wróciła niestety do domu i była pod Paryżem, to znaczy koło Orleanu najpierw w domu starców, w polskim domu starców, a potem dopiero została przeniesiona, kiedy zmienił się kurator, dlatego że tam były dość duże problemy. Z tym ubezwłasnowolnieniem, kiedy zmienił się kurator, została przeniesiona do domu świętego Kazimierza w Paryżu.
I jakie wrażenia wynosił pan z tych rozmów?
Pani Wiera dla mnie osobiście była bardzo wyjątkową osobą. Traktowałem ją bardziej niż rodzinę, niż jako osobę publiczną. Natomiast trafiłem do niej, gdyż byłem zainteresowany przedwojennym kabaretem. Była to ostatnia żyjąca już przedwojenna polska piosenkarka. Była ona osobą bardzo trudną we współżyciu z ludźmi, natomiast tak jak zresztą pisze na początku swojej książki, że jej ironia, jej złośliwość była tarczą przed po prostu ludźmi, którzy ją przez długi okres w życiu, przynajmniej ostatnie 30 lat, krzywdzili. Szczególnie po wojnie, kiedy została oskarżona przez Władysława Szpilmana o kolaborację, bardzo przeżywała to oskarżenie i starała się oczyścić swoje imię, natomiast plotka szła jak ogień i zakończeniem wszystkich procesów, gdzie w każdym procesie była uniewinniana, było wydanie książki Sztafeta Oszczerców w 1980 roku, w której opisała praktycznie wszystkie rozprawy. Głównie uwagę zwróciła na rozprawę, a tłumacząc, dlaczego ta książka wygląda tak, a nie inaczej, gdyż nie jest ona literacko na wysokim poziomie, powiedziała, że to było przelanie swojego bólu. Krzyk prawdy, krzyk wolności. I dlatego głównie w książce zajęła się opisywaniem swoich rozpraw sądowych.
Czy rozmowy, jakie pan z nią przeprowadził, wniosły coś nowego nawet w stosunku do tej książki?
Rozmowy z panią Wierą wniosły bardzo dużo, dlatego że pani Wiera była dość nieufna ludziom. Nie wiem, z jakiego powodu udało się, że przede mną pani Wiera się bardzo otworzyła i pewne tajemnice, które z niewiadomych powodów trzymane przez całe życie w niej samej, w jej sercu, zostały przede mną odkryte, chociażby na przykład miejsce jej urodzenia, dlatego że przez długi okres ukrywała to i krążyły oczywiście plotki, że urodziła się to w Warszawie, to w Wołominie. Myślę, że jestem jedyną osobą oprócz niej, która wie tak naprawdę, gdzie się urodziła. To nie było w Polsce oczywiście. To były raczej stosunki bardziej przyjacielskie. Ja do niej podchodziłem jak praktycznie do własnej matki, a ona w jakiś sposób odkrywała we mnie swoje dziecko. Także stosunki były bardzo, bardzo dobre, chociażby przykładem tego, że przekazała całe archiwum, różne zapiski bardzo intymne, które myślę, że innym osobom nigdy by nie przekazała i nie pokazała.
O ile zrozumiałam, pani Wiera upoważniła pana do odkrycia tych tajemnic, o których pan przed chwilą wspominał?
Pani Wiera upoważniła mnie do odkrycia większości swoich tajemnic, natomiast jedną z ostatnich rozmów z panią Wierą powiedziała mi, że zostawiam panu wielką bombę, z którą pan będzie musiał sobie poradzić i wybrać, wyplewić to, co warte jest przekazaniu. Na tyle mnie pan zna, że będzie pan wiedział, co bym chciała, by było przekazane dalej, a co nie.
I jak pan to teraz widzi?
No widzę dokładnie tak samo, jak pani Wiera to powiedziała po przeczytaniu olbrzymiego materiału. To jest około 6000 listów, około 40 brulionów zapisanych drobnym makiem, pamiętników jeszcze przedwojennych, wojennych, no i oczywiście powojennych w większości. Kalendarzy, które prowadziła od 67 roku. Zapisując każdy dzień bardzo szczegółowo, potrafię wybrać to, co myślę, że pani Wiera by chciała, aby było przekazane dalej, a to, co nie byłoby warte i nie budowało jej postaci artystki.
Czy można już zapowiedzieć pana książkę?
Myślę, że jeszcze trochę to potrwa, dlatego że praca jest bardzo żmudna. Pomimo odczytywania wielu dokumentów, listów, staram się weryfikować każdą rzecz, pomimo że pani Wiera była dla mnie najbliższą osobą w moim życiu. To jednak nie zdaje się tylko na jej relacje, więc po prostu jest to bardzo duża praca przy przegrzebywaniu i szukaniu w archiwach, w przedwojennych czasopismach. Szczególnie ciężkie jest do odtworzenia życie przedwojenne i okupacyjne. I nie zdaje się tylko na to, co ona sama pisze. Staram się także weryfikować pewne rzeczy. Choć przyznam, że nie znałem w życiu osoby, która żyłaby tak prawdą, jak pani Wiera Gran.
Rabin Aaron Halberstam podzielił się z nami wspomnieniami o polskiej piosenkarce i aktorce Werze Gran, z którą rozmawiał po raz ostatni przez telefon w czwartek 15 listopada. Posłuchajmy na zakończenie nagrania piosenki w wykonaniu Wery Gran.
Właśnie dziś, gdy szłam ulicą, co dzień chodzenią. Już na pamięć znam tę drogę i nagle właśnie dziś natrętna jakaś myśl i nagle dłużej już nie mogę. Jest gdzieś na świecie, gdzieś daleko zieleń trawy i mgła nad rzeką i los, a ponad głową dzień i noc. Nic, tylko niebo, nieba moc. Znów iść choć raz pomiędzy drzewa, znów usłyszeć, jak wiatr w nich śpiewa. Choć raz na mchu wyciągnąć się na wznak i długo, długo leżeć tak. Ja wiem, to śmieszna myśl, lecz tak mnie wzięło dziś. Tęsknota głupia i szalona. Wiem, minie kilka dni i samo przejdzie mi. Znów będę trzeźwa, zrównoważona. A dziś aż do les mi tego trzeba. Znów nad głową mieć bezmiar nieba. Choć raz na nie wiem jaki długi czas. Choć jeden, jeden jeszcze raz.
Słuchaliśmy piosenki Very Gran, która zmarła dzisiaj w Paryżu. Na przegląd francuskiej prasy porannej i popołudniowej zapraszają teraz Piotr Kamiński i Anna Bernhardt.
Ekonomiczny dziennik Les Echos pisze dzisiaj o nowym rządzie w Warszawie, nie kryjąc satysfakcji z powodu zamknięcia w Polsce ultranacjonalistycznego nawiasu. Dziennik podkreśla, że poczesne miejsce w tym gabinecie zajmują osobistości niezależne, wiele lat mieszkające za granicą, czasem nawet posiadające podwójne obywatelstwo. Jan Rostowski, minister finansów, urodził się w Londynie, informuje dziennik. Jest absolwentem jednej z najsławniejszych uczelni na świecie, London School of Economics. To znany liberał, bliski współpracownik Leszka Balcerowicza, ojca terapii wstrząsowej, a zarazem przypominają Les Echos postaci znienawidzonej przez braci Kaczyńskich w czasach, gdy był on prezesem Narodowego Banku Polskiego. Rostowski opowiada się za rozluźnieniem i uproszczeniem przepisów, dalszą prywatyzacją gospodarki, szybkim przystąpieniem Polski do strefy euro. Jego program stanowi zatem przeciwieństwo wszystkiego, co głosił ustępujący rząd PiSu. Les Echos określą też pośpiesznie sylwetkę Radka Sikorskiego, absolwenta Oxfordu, również posiada brytyjskiego paszportu. Sikorski zamierza prowadzić politykę proeuropejską i będzie naprawiał stosunki z Niemcami, bardzo napięte w latach pisowskich. Les Echos uważają jednak, że choć z pewnością jest mniej sztywny niż pani Anna Fotyga, na forum Unii będzie zajadle bronił interesów Polski. Dziennik podkreśla przy tym, że prezydent Kaczyński zachował znaczne prerogatywy w kwestii polityki zagranicznej, a jego brat zapowiedział już, że PiS będzie twardą opozycją. Na dowód zbojkotował piątkową ceremonię przekazywania władzy nowemu rządowi, piszą Les Echos. Skutki gospodarcze strajku komunikacji kolejowej i miejskiej zajmują czołówkę ekonomicznego dziennika, podczas gdy reszta prasy omawia raczej ich aspekty polityczne. Lewicowa Libération zrzuca całą odpowiedzialność na rząd, oskarżając go o próbę podzielenia związków zawodowych i torpedowanie negocjacji. Zdaniem dziennika strajkujący osiągnęli symboliczny cel, doprowadzając protest aż do wtorku, by go połączyć ze strajkiem sektora publicznego. Libération twierdzi, że po raz pierwszy uprawnione jest za zatem porównanie z poprzednią katastrofalnie zakończoną próbą reform społecznych podjętą w roku 1995. Strajk trwał wówczas 3 tygodnie i był jeszcze poważniejszy. Dziennik wyraża opinię, iż paradoksalnie im dłużej trwa strajk, tym większe ma społeczne poparcie, gdyż obywatele mają za złe rządowi, iż nie idzie on na ustępstwa, by go zakończyć. Całkiem innego zdania jest komentator Le Figaro, Alain Gérard Slama, który pisze, że w przeciwieństwie do strajku sprzed 12 lat obecna akcja nie ma poparcia społecznego, a partia socjalistyczna milczy jak grób. Co nie znaczy, że nie jest poważnie zagrożony francuski model socjalny, chory człowiek Europy. Slama uważa, że eksploatacja konfliktu przez skrajną lewicę może się okazać trudniejsza do opanowania niż komunistyczna opozycja z dawnych lat. 12 lat temu zrodził się lewicowo-reakcyjny korporacjonizm, utrzymujący Francję w socjalnej i gospodarczej sklerozie. Od tego czasu nastroje społeczne uległy zmianie. Umocniło się poczucie rzeczywistości. Niewiadomą pozostają jednak rzeczywiste wpływy skrajnej lewicy, ofiary wewnętrznych podziałów. Suma głosów oddanych na te ugrupowania wynosi 11% przy poprawce na 40% absencji. Nadal nie wiadomo, czy aż 3 ruchy trockistowskie, alterglobaliści i komuniści zdolni są spełnić marzenie trockistowskiego kandydata Oliviera Besancenu, czyli zgromadzić całą tę mgławicę w jednej partii, podobnej, a może nawet silniejszej od Frontu Narodowego w bohaterskich latach. Jeżeli polityka gospodarcza rządu poniesie klęskę, instynktowny antyliberalizm sfrustrowanych Francuzów popchnie ich być może w ramiona partii głoszącej nienawiść do kapitalisty i burżuja, jak niegdyś Front Narodowy zbudował się na nienawiści do obcego. Taką taktykę stosuje obecnie skrajna lewica, pisze Alain Gérard Slama w Le Figaro. Mnoży blokady, podsyca nastroje wojny domowej, pragnąc wykorzystać paraliżujący kraj korporacjonizm dla potrzeb rewolucji. Od upadku komunizmu lewacka ideologia, subtelnie znormalizowana, zatruła już nauki społeczne, część inteligencji i mediów. By uniknąć frontalnego starcia, rząd winien czym prędzej odgrodzić od siebie te dwie tendencje. Najtwardszy opór rząd napotyka nie w centralach związkowych, ale w bazie, którą manipuluje skrajna lewica. Jej wcieleniem wśród kolejarzy jest lewacki związek Sud. Niepokoi to nawet związki komunistyczne. Po zakończeniu konfliktu, pisze Alain Gérard Slama w Le Figaro, trzeba będzie czym prędzej zrewidować zasady reprezentatywności związkowej i wprowadzić obowiązek tajnego głosowania w sprawie strajku. Ponieważ zaś każda rewolucja ma swego idola, trudno przegapić miejsce, jakie zajmuje w dzisiejszej prasie Hugo Chavez, przybywający jutro do Paryża jako mediator, samozwaniec w sprawie zwolnienia pani Ingrid Betancourt przez kolumbijskich komunistów. Libération publikuje list protestacyjny, którego sygnatariusze, m.in. Mario Vargas Llosa, protestują przeciwko takiej nobilitacji. Ale Figaro poświęca wenezuelskiemu wodzowi całą stronę, analizując m.in. jego nową konstytucję, której opozycja nie waha się nazwać neototalitarną. Znosi ona, jak wiadomo, ograniczenie liczby mandatów prezydenckich i likwiduje w gruncie rzeczy wszystkie demokratyczne systemy kontroli nad władzą centralną. Na razie nie ma w Wenezueli więźniów politycznych, jak na Kubie, ale zdaniem jednego z rozmówców dziennika to tylko kwestia czasu. Niech no tylko Chavez wprowadzi swoją konstytucję.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Popołudniowe wydanie dziennika Le Monde poświęca swój artykuł wstępny Wenezueli Chaveza z okazji zapowiedzianej na wtorek wizyty prezydenta w Paryżu. Chavez przybywa na zaproszenie prezydenta Sarkozy'ego, który poprosił o sprawozdanie z prowadzonych przez niego negocjacji z kolumbijską partyzantką marksistowską FARC. Francja jest żywo zainteresowana tą sprawą, gdyż w rękach FARC znajduje się od prawie 6 lat obywatelka francuska, a jednocześnie kolumbijska deputowana z ramienia Partii Zielonych Ingrid Betancourt. Ani Francji, ani nikomu innemu nie udało się doprowadzić do uwolnienia zakładników bardzo cennych dla rewolucyjnej armii, która politycznie przestała praktycznie się liczyć. Chavez uzyskał zielone światło, by doprowadzić do wymiany humanitarnej polegającej na wypuszczeniu przez FARC zakładników, a przez rząd w Caracas uwięzionych partyzantów. Aktywności prezydenta Chaveza na arenie międzynarodowej od Ameryki Łacińskiej po Bliski Wschód, od Rosji po Francję, towarzyszy w Wenezueli niepokojąca ewolucja w stronę reżimu autorytarnego. Dalej Le Monde opisuje bardziej szczegółowo sytuację w tym kraju. Złe zarządzanie zasobami naturalnymi i brak inwestycji w sektorze naftowym sprawia, że Wenezuela nie może się wywiązać ze swych kontyngentów ustalanych przez OPEC. Skoncentrowanie władzy w rękach prezydenta republiki, brak jakiegokolwiek dialogu z opozycją, dyskwalifikacja ruchu studenckiego przez nałożenie mu etykietki faszyści, poparcie dla zbrojnych band i militaryzacja życia politycznego, a także wszechobecna korupcja na skalę wcześniej niespotykaną, czemu trudno się dziwić z powodu małej przejrzystości wydatków publicznych. Do tego dodać należy specjalny fundusz, którym zarządza tylko prezydent, orędownik socjalizmu XXI wieku. Uprzywilejowane stosunki Chaveza z Fidelem Castro i Mahmudem Ahmadinejadem niepokoją, podobnie jak i jego poglądy. Populizm nie jest dobrym rozwiązaniem problemów w Ameryce Łacińskiej, powiedział niedawno przewodniczący Komisji Europejskiej. Populizm nie jest dobrym rozwiązaniem nigdzie, dodaje dziennikarz Le Monde.
Prasę przejrzeli Anna Bernhardt i Piotr Kamiński, tu Paryż RFI, a teraz jeszcze Sylwia Gibbs ma dla nas garść aktualności europejskich.
Unia Europejska uchwaliła nowe sankcje przeciwko władzom Birmy, które wchodzą w życie z dniem dzisiejszym. Jak podaje agencja Europap, sankcje te obejmują zakaz importu do Unii Europejskiej birmańskiego drewna tropikalnego, kamieni szlachetnych, minerałów i rud metali. Zabrania się także europejskiego importu infrastruktury i nowych inwestycji w tych sektorach gospodarki birmańskiej. Wpisano nowe nazwiska na listę osób, którym zabroniono wstępu na terytorium Unii i których mienie zostało zamrożone. Jak podkreśla agencja France Presse, sankcje omijają sektor energetyczny, w którym kluczową rolę odgrywa francuska firma naftowa Total. Szefowie dyplomacji państw członkowskich, którzy podjęli tę decyzję, wezwali raz jeszcze władze Birmy do zaprzestania aresztowań, uwolnienia więźniów politycznych, do pojednania narodowego. Unijna Rada Ministrów zapowiedziała, że Unia gotowa jest rozważyć na nowo te restrykcje, a także współpracować w dziedzinie rozwoju Birmy, jeżeli sytuacja się poprawi. Były szef separatystycznej partyzantki w Kosowie i zwycięzca sobotnich parlamentarnych wyborów Hashim Thaçi oświadczył w wywiadzie dla Frankfurt der Allgemeine Zeitung, że nie interesuje go żadne rozwiązanie, ani federacja, ani konfederacja z Serbią, poza niepodległością. Wedle obliczeń obejmujących 80% oddanych głosów, Demokratyczna Partia Kosowa, której przewodniczy Hashim Thaçi, otrzymała 34% głosów, a rządząca dotychczas Demokratyczna Liga Kosowa 22%. Obie partie będą musiały wejść w sojusz. Rada Europy uznała, że wybory odbyły się w zgodzie z demokratycznymi normami, wyrażając jedynie ubolewanie z powodu niskiej frekwencji. 45% Serbów wybory zbojkotowało. We wtorek 20 listopada Serbowie i kosowscy Albańczycy znów spotkają się w Brukseli pod egidą tzw. trójki USA, Rosji i Unii Europejskiej. Pośredniczący w rokowaniach mediator Unii, Wolfgang Ischinger, zaproponuje obu wspólnotom projekt porozumienia o współpracy, nie precyzujący przyszłego statusu prowincji. Potrzebna jest jednak, zaznaczył Ischinger, zgoda Rosji, która wraz z Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi prowadzi rokowania. Na razie rosyjski MSZ wezwał przywódców Kosowa w specjalnym komunikacie do powstrzymania się od wszelkich działań mogących zdestabilizować sytuację w tym regionie. Podczas dzisiejszego posiedzenia Rady Ministrów Obrony w Brukseli przedstawiciel Portugalii uznał, że unijne siły wojskowe powinny pozostać w Bośni tak długo, jak długo będzie to konieczne dla ustabilizowania sytuacji na Bałkanach. Sytuacja jest zaś daleka od ustabilizowania zarówno w Kosowie, jak w Bośni, gdzie serbski premier Nikolas Piric podał się do dymisji z powodu konfliktu z wysokim przedstawicielem wspólnoty międzynarodowej. W Bośni stacjonuje 2500 żołnierzy z krajów członkowskich Unii Europejskiej. Unia monitoruje też misję szkolenia policji złożonej z przedstawicieli wszystkich wspólnot bośniackich, którą ministrowie spraw zagranicznych zebrani w Brukseli mają przedłużyć do grudnia 2009 roku.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Wiadomości europejskie podsumowała Sylwia Gibbs. A teraz zapraszamy Państwa do wysłuchania rozmowy, którą nasz środkowoeuropejski korespondent Marek Pędziwol przeprowadził z urodzonym przed wojną w Łodzi amerykańskim profesorem Arnoldem Reismanem. Poprzedziły ją dwa dni debat o Turcji na konferencji zorganizowanej niedawno przez Fundację Krzyżowa na rzecz Porozumienia Europejskiego. Pierwszym impulsem do tureckiej dyskusji w Krzyżowej było rozpoczęcie przez Unię Europejską negocjacji członkowskich z Turcją dwa lata temu. Drugim najnowsza książka profesora Reismana, w której zajmuje się on modernizacją Turcji w XX wieku i rolą, jaką w tym procesie odegrali niemieccy naukowcy, którzy uciekli z III Rzeszy Adolfa Hitlera do kraju Ataturka.
Dla Europejczyków Turcja to przede wszystkim kraj ludzi takich, jakich spotykają u siebie, czyli gastarbeiterów, niezbyt wykształconych, ale gotowych wykonywać każdą pracę. Pan to chyba jednak widzi inaczej.
Turkey now boasts over 72 universities.
Turcja może się dziś pochwalić 72 uniwersytetami. Są one tak dobre, albo i lepsze niż wiele uniwersytetów na Zachodzie, ze Stanami Zjednoczonymi włącznie. Turcja kształci wielu intelektualistów, naukowców, inżynierów. Niestety wciąż cierpi na braki infrastruktury, która pozwoliłaby zatrzymać najzdolniejszych. Turcja wciąż pada ofiarą drenażu mózgów. Na Zachodzie widać nie tylko tureckich gastarbeiterów. W Ameryce mamy mnóstwo znakomitych naukowców i inżynierów z Turcji, którzy pracują na wielu uczelniach i w instytutach badawczych oraz w przemyśle.
Highly revered scientists and engineers working in all aspects of American academe and research institutes and in industry.
Jak to się stało?
Turkey, after Ataturk and his comrades came to power.
Kiedy Ataturk doszedł do władzy, Turcy dokonali wielkiego wysiłku, by wykształcić swoją młodzież na zachodni sposób. Odrzucili wszelką oświatę muzułmańską, zamknęli od 400 do 500 medres, czyli teologicznych szkół muzułmańskich, które były podstawą szkolnictwa ponadpodstawowego w Imperium Otomańskim, a zaczęli tworzyć na wzór zachodni uniwersytety. Interesującym faktem jest, że na wielu tureckich uniwersytetach, szczególnie prywatnych, używa się angielskiego jako języka wykładowego. Sam byłem świadkiem zajęć, na których profesor narodowości tureckiej nauczał studentów także narodowości tureckiej w języku angielskim, posługując się przy tym amerykańskimi podręcznikami. Dzięki temu wielu wykształconych Turków włada angielskim. Im jest dużo łatwiej emigrować do państw anglojęzycznych. W tych krajach, szczególnie w Ameryce, spotykamy więc całkiem innych Turków niż na przykład w Niemczech.
And so what we see, especially in America, is a much different class of Turk. Then you see in Germany.
Mówi pan o tureckich uniwersytetach, a co z tureckim przemysłem? Co z gospodarką? Jak przekłada się tak wysoki poziom edukacyjny, o którym pan mówi, na osiągnięcia w tych dziedzinach?
Turkey has developed a unique model of transfer of technology from the West.
Turcja rozwinęła niepowtarzalny model transferu technologii. To ma swój początek w czasach etatyzmu. Nowi Turcy, generałowie, importowali technologię na zasadzie gotowe pod klucz. Na przykład utworzyli joint venture z zakładami Forda i sprowadzili amerykańską technologię i amerykańskich menadżerów, by zbudować montażownię składającą samochody w Istambule. W ten sposób ściągnęli z Wielkiej Brytanii technologię produkcji stali. Takie postępowanie nie daje zaś tureckim naukowcom i inżynierom żadnej szansy bycia kreatywnymi i tworzenia własnych przedsięwzięć w dziedzinie wysokich technologii.
This does not provide the kind of opportunities for Turkish scientists and engineers to be creative in the high-tech area.
A można inaczej?
I have actually published several papers juxtaposing this model of technology transfer on the part of Turkey with that of Israel.
Napisałem kilka artykułów, w których przeciwstawiłem tureckiemu sposobowi transferu technologii model izraelski. Izrael, podobnie jak Turcja, uzyskał niepodległość w XX wieku, ale Izrael poszedł inną drogą. Izraelczycy powiedzieli zachodnim firmom: chcecie sprzedawać u nas wasze produkty? Znakomicie, kupimy je, ale pod warunkiem, że część z nich będzie powstawać w koprodukcji z nami. Ponieważ te firmy chciały sprzedawać swe wyroby w Izraelu, odpowiedziały: ok, Okej. Potem Izrael powiedział jeszcze, chcecie sprzedać nam wasze systemy broni. Zgoda, ale my chcemy współuczestniczyć w badaniach i w rozwoju. I to nie tylko tych systemów, które chcecie nam sprzedawać. Chcemy mieć udział w rozwoju tego, co będziecie sprzedawać Korei, Wielkiej Brytanii, Australii. Tak też się stało. W ten sposób Izrael wybudował infrastrukturę, dzięki której można wykorzystywać kreatywność własnych naukowców i inżynierów. Do tego stopnia, że Izrael jest dziś wielkim eksporterem wysokich technologii.
So much so that Israel is now a major exporter of high-tech technology.
Skąd takie różnice?
Let me throw out some controversial ideas. The lingua franca of the Ottoman Empire was French. For over a century, the Ottomans used French military officers.
Proszę pozwolić mi powiedzieć coś kontrowersyjnego. Lingua franca Imperium Otomańskiego był język francuski. Przez wieki Osmanowie korzystali z francuskich oficerów jako wykładowców w ich akademiach wojskowych. I większość z nich mówiła po francusku. Oficerowie, którzy stworzyli Republikę Turecką, byli pod silnymi wpływami francuskimi. Większość z nich płynnie mówiła po francusku. Atatürk też. Atatürk i tureccy generałowie walczyli w I wojnie światowej i ponieśli wiele ofiar z brytyjskich rąk w bitwie o Dardanele, znanej jako fiasko Churchilla. Wtedy zginęło bowiem więcej Turków niż z rąk francuskich podczas całej I wojny światowej. Ci generałowie mieli zatem więcej powodów, by nienawidzieć Brytyjczyków niż Francuzów. Ale oni postanowili zacząć zachęcać do opuszczania orbity języka francuskiego na rzecz angielskiego i jego nauki. A teraz pytanie, co by było, gdyby Turcja do dziś pozostała w sferze języka francuskiego? Proszę pozwolić mi przedstawić jeszcze kilka faktów, które nie mają nic wspólnego z Turcją. Co łączy 40 suwerennych narodów, z których wszystkie są członkami ONZ-u, rozproszonych po całym globie, Sahel, Afryka Północna, Południowo-Wschodnia Azja, Ameryka. Co mają wspólnego te narody poza faktem życia w najniższym poziomie rozwoju, obojętnie jakiej miary panu żyje, rozwoju socjalnego, gospodarczego, edukacyjnego, warunków zdrowotnych? Co mają wspólnego te narody poza najniższymi notami we wszystkich rankingach Banku Światowego, Światowego Forum Ekonomicznego? Co mają one wspólnego?
Offered by the World Bank, by the World Economic Forum. What do these countries have in common?
Nie wiem.
French as a second language and being part of the Francophonie orbit of nations. So,
francuski jako drugi język i przynależność do frankofonii, czyli patrząc wstecz, było wielką mądrością, obojętnie czy uświadomioną, czy też nie, wyłamać się z tradycji języka francuskiego. Spytałbym nawet, czy Francja by się zachowywała tak antagonistycznie wobec udziału Turcji w Unii Europejskiej, gdyby Turcja pozostała na frankofońskiej orbicie. Prawdopodobnie nie.
Probably not.
Panie profesorze, mnie interesują państwa Europy Środkowej i Wschodniej, które kilkanaście lat temu pożegnały się z systemem sowieckim i rozpoczęły wielką transformację ku kapitalizmowi. Mnóstwo już zrobiły, ale wciąż jeszcze mają sporo do zrobienia. Co by pan im teraz zalecił?
It seems to me that if I were in an advisory capacity to any of these governments, I would say learn from the Israelis.
Wydaje mi się, że gdybym był doradcą któregokolwiek z tych rządów, powiedziałbym, uczcie się od Izraelczyków, twórzcie infrastrukturę, by troszczyć się o własne talenty i używać ich do kreowania dobrobytu. Powiedziałbym jeszcze, uczcie się od Izraelczyków pod tym względem i stosujcie tę wiedzę. I dodałbym, że Izraelczycy są gotowi uczyć i chętnie to zrobią. Wiem to z własnego doświadczenia. Oni dzielą się mnóstwem informacji, za darmo. Wszystkim, co mają.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Słuchają państwo audycji w języku polskim z Paryża.
I love Paris in the springtime.
Notatnik paryski. Zobaczył i spisał Marek Brzeziński.
Spojrzenia na gospodarkę. Piotr Błoński.
Magazyn popularno-naukowy Eureka pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Kilka minut o filmie francuskim. Anna Rzeczycka.
Zgodnie z tradycją na początku roku odbywają się noworoczne spotkania prezydenta Republiki.
Dziś wybierzemy się na spotkanie z wiatrakami w okolice Bordeaux.
W roku 1393 rozegrały się w paryskich włościach świętego Pola.
W Paryżu ukazał się 158 numer zeszytów historycznych. Sięgnijmy więc po ten kolejny koncert.
Nasz adres internetowy to www.rfi.fr/popolsku.
Tout le monde écoute RFI.
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 Radio Świata.
A Radio Mundial.
RFI. La Radio du Monde.
Felieton ekonomiczny. Piotr Błoński.
W ubiegłą sobotę i niedzielę odbył się w Rijadzie szczyt przywódców państw OPEC-u, organizacji 13 wielkich eksporterów ropy naftowej. Trzecie spotkanie na tym szczeblu od czasu powstania tej organizacji w roku 1960. Poprzedziło je w piątek spotkanie na szczeblu ministrów, na którym uwidoczniły się ostre podziały. Uwidoczniły się tym jawniej, że zapomniano wyłączyć transmisję debat do sali prasowej akurat w momencie ostrej wymiany zdań między przedstawicielami Arabii Saudyjskiej z jednej strony, a Wenezueli, Iranu i Ekwadoru z drugiej. Zwołanie tego szczytu wiąże się z różnicami zdań wśród członków OPEC-u na temat roli dolara jako światowej waluty rozliczeniowej w handlu ropą naftową w aspekcie aktualnego spadku wartości dolara, a także na temat wykorzystywania jej eksportu jako broni politycznej. Przywódcy Iranu, Wenezueli i Ekwadoru jako zwolennicy polityki antyamerykańskiej i bezwzględnej maksymalizacji zysków z ropy naftowej opowiadali się za podkreśleniem w komunikacie końcowym ciągłej deprecjacji dolara, do czego w końcu nie doszło. Sprzeciwiła się przede wszystkim Arabia Saudyjska, nie tylko dlatego, że prowadzi ona politykę pragmatyczną i liczy się ze Stanami Zjednoczonymi, ale i dlatego, że jej eksperci wyrazili obawę, iż takie sformułowanie wywoła natychmiastowy skok ceny ropy na giełdach, którego konsekwencje trudno byłoby przewidzieć. Prezydent Iranu Ahmadinejad proponował tak, żeby OPEC posługiwał się w rozliczaniach za ropę inną niż dolar dewizą. Także i tej propozycji nie podjęto. Technicznie byłaby ona bowiem niewykonalna albo wręcz szkodliwa dla gospodarek tych krajów eksportujących ropę, których dewizja jest, jak to się mówi, przyczepiona do dolara. Iran wprawdzie już obecnie wyznacza cenę swej ropy w euro, ale w praktyce nie ma to innych skutków niż przeliczanie z dolarów i dodatkowy etap spekulacji wymykający się eksporterom. Saudyjski minister spraw zagranicznych, książę Saud al-Faisal, zaznaczył przy tym, że OPEC nie powinien być wykorzystywany jako narzędzie polityczne, ani ropa naftowa jako narzędzie konfliktów. Podobnie król Abdallah, który zaznaczył, że zadaniem OPEC-u jest regulacja rynku, a nie wzbudzanie konfliktów. Dalej, wspomniane trzy kraje, Iran, Wenezuela i Ekwador, uważają, że obecna cena ropy naftowej, blisko 100 dolarów za baryłkę, jest ceną odpowiednią. Inni eksporterzy obawiają się, że przekroczenie bariery 100 dolarów stanowiłoby zbyt wyraźną zachętę dla rozwijania alternatywnych źródeł energii, a więc na dłuższą metę przyniosłaby szkodę eksporterom. Żadnych spektakularnych decyzji nie podjęto. Z jednej strony odesłano do następnego spotkania ministerialnego, które się odbędzie 5 grudnia w Abu Dhabi, kwestię ewentualnego dostosowania wielkości produkcji do obecnej sytuacji. W założeniu zresztą na szczycie w Rijadzie nie przewidywano decyzji o jej zwiększeniu. Postanowiono także, i to Iran ze swymi akolitami uważa za sukces, że na specjalnym posiedzeniu ministrów finansów i ministrów ropy naftowej przedyskutowana zostanie kwestia negatywnych skutków deprecjacji dolara i zapobiegania im. Komunikat końcowy nie zawiera zatem żadnych niepokojących sformułowań. Postanowiono, cytuję, nadal dbać o zapewnienie dostaw na rynek naftowy w sposób wystarczający i odpowiedni dla potrzeb światowych. Koniec cytatu. W komentarzach po szczycie powtarzają się wyrazy zawodu wobec braku decyzji w dwóch tematach towarzyszących. Jednym jest inicjatywa na rzecz czystej ropy, czyli zmniejszenia emisji gazów o efekcie cieplarnianym, o czym wspomniano, ale bez żadnych konkretów. Drugi to troska o katastrofalne konsekwencje wzrostu ceny ropy dla krajów najbiedniejszych. Poprzestano na stwierdzeniu, że zarówno producenci, jak i inwestorzy mają, cytuję, prawo do dochodów proporcjonalnych, regularnych i sprawiedliwych. Koniec cytatu. Przy czym to ostatnie słowo miałoby powściągnąć apetyty eksporterów.
RFI, la radio du monde.
la vie qui pique, on prend des beignes, à vouloir toucher les filles électriques, les sacrées châtaignes. On retrouve couché par terre l'effet uppercut. Les filles sans en avoir l'air, ça électrocute. Tout au long de la vie qui pique, on veut s'évader. En touchant pour le physique, les filles dénudées. On se retrouve alors par terre, triste et tout nu. En amour de toute manière, on prend du jus. Tout au long de la vie, c'est sûr, on s'abîme le cœur. À vouloir mettre la main sur les filles conducteurs. La mélancolie des passions nous chloroforme. Faut faire toute l'installation, rien n'est conforme. Tout au long de la vie qui sert, on s'égratine. Au mystère des filles de fer, sur toute la ligne. Ou alors faut s'isoler comme dans un linceul, et jouer de sa guitare tout seul sous les tilleuls.
Anna Bernhardt, Eureka.
Zainaugurowana kilka dni temu w waszyngtońskim National Geographic Museum wystawa budzi wielkie zainteresowanie naukowców i miłośników dinozaurów. Rekonstrukcja szkieletu przedstawiciela gatunku żyjącego 110 milionów lat temu przyciąga wielu odwiedzających, gdyż okaz jest wyjątkowy i ciekawy pod wieloma względami. Przygoda zaczęła się w latach 50. XX wieku, gdy francuski paleontolog Philippe Taquet wraz ze swoją ekipą odnalazł w Nigrze fragmenty szkieletu dinozaura. Prawie 50 lat później inny francuski uczony, Didier Dutheil, wykopał kości czaszki tego okazu, a później badania przejęła podczas kolejnej ekspedycji ekipa paleontologa profesora Paula Sereno z Uniwersytetu w Chicago. Udało im się odnaleźć łącznie 80% szkieletu gada, którego nazwano na cześć odkrywcy i miejsca znalezienia Nigerzaurus taketi. Ten niedaleki kuzyn Diplodoka, żyjącego w Ameryce Północnej, zamieszkiwał w Afryce i jest zaliczany do zuropodów, czyli wielkich czworonożnych dinozaurów roślinożernych. Dzięki odnalezieniu prawie kompletnego szkieletu można było przeprowadzić wiele obserwacji i badań, a na pomoc naukowcom przyszła nowoczesna technologia. Zrekonstruowanego nigerzaurusa wsadzono do tomografu i poczyniono wiele obserwacji. Po pierwsze, naukowców zdziwiła lekkość szkieletu tego wielkiego zwierzęcia. Jego kręgosłup składa się z cieniutkich kręgów, aż dziw, że utrzymywały one ponad 9-metrowe ciało. Nie mógł na pewno podnieść głowy wyżej niż grzbiet, co skłania do wniosku, iż nigerzaurus zachowywał się bardziej jak krowa niż żyrafa, trzymając pewnie głowę cały niemal czas przy ziemi i przeżuwając pokarm. Potwierdza to budowa jego głowy. To ogromne zwierzę miało małą, bardzo lekką głowę, której najbardziej nietypowym elementem był pysk. Dzisiaj porównalibyśmy go do szerokiej ssawki odkurzacza. Najbardziej zadziwiająca jest szczęka, wypełniona setkami, ponad 500, drobnych, ostrych, jak igiełki ząbków, którymi gad miażdżył roślinny pokarm, głównie paprocie i skrzypy. Zęby nigerzaurusa były ciasno ułożone w rzędach wzdłuż przedniej krawędzi szerokich, kwadratowych szczęk, tworząc coś w rodzaju długich na 30 cm nożyczek. Rzędów było 50, co oznacza, że każdy złamany ząb był łatwo zastępowany następnym w kolejce, a częstotliwość tej wymiany profesor Sereno określił na średnio jeden ząb na miesiąc. Czaszka tego dinozaura, nazwanego dziwolągiem, jest tak lekka, że kości są przeźroczyste. To zresztą zresztą jest zapewne przyczyną, że wcześniej nie odkryto skamielin dobrze zachowanych. Nigersaurus jest więc typowym przedstawicielem gatunku, który ciągle przynosi nowe zagadki, choćby ta podstawowa, dlaczego dinozaury wyginęły. Hipoteza wysunięta po przeprowadzeniu symulacji komputerowej przez amerykańskich i czeskich naukowców, wedle której do wyginięcia dinozaurów doprowadziła pozaziemska kolizja asteroid sprzed 160 milionów lat, ma wielu przeciwników w świecie nauki. Świat dinozaurów sprzed miliona lat będzie więc mógł nadal pobudzać wyobraźnię naszych dzieci uwielbiających historię o tych wielkich gadach i dorosłych naukowców prowadzących poważne badania. Zdumienie wprowadziły też ostatnio naukowców trznadle białogłowe. Te malutkie ptaki mające w zwyczaju migrować z Alaski, gdzie latem się rozmnażają, by zimę spędzić na południu Stanów Zjednoczonych czy w sąsiednim Meksyku. 30 przedstawicieli gatunku złapano po drodze i wywieziono samolotem 4000 km w bok od ich trasy. Naukowcy przylepili miniaturowe nadajniki do skrzydeł ptaków i wypuścili je na wolność po kilku dniach, po czym pilnie śledzono trasę, którą obiorą trznadle. Ku zdziwieniu wszystkich dorosłe osobniki, czyli te, które wcześniej migrowały, po trzech dniach obrały już najkrótszą drogę do celu, a młode trznadle udające się na zimowanie po raz pierwszy poleciały na południe. Naukowcy doszli więc do wniosku, że ptaki te są zaprogramowane od urodzenia, iż wędruje się na południe. Z kolei reakcja starszych osobników świadczy o tym, że podczas poprzednich podróży zapamiętały sobie całą mapę, co im pozwoliło szybko obrać właściwy kurs, pomimo przesunięcia o wiele kilometrów. Inna możliwość to taka, że trznadle poszły z duchem czasu i wyposażyły się w GPS-y.
RFI, la radio du monde.
Stadiony, boiska, stoki narciarskie i tenisowe korty, Tour de France, Roland Garros, francuska pierwsza liga. Sport oczyma Marka Brzezińskiego.
O wydarzeniach na boiskach piłkarskich, na stokach narciarskich, parkietach i w halach sportowych dużo i wiele mówiło się w ostatnim tygodniu. Tymczasem ważne sprawy, mające wiele wspólnego ze sportem, działy się nie na bieżniach czy skoczniach, lecz w Pałacu Kongresu w Madrycie. Tam bowiem zastanawiano się nad tym, jak uporać się z plagą gnębiącą sport i odbierającą mu ten wielki posmak walki w krystalicznie czystej formie rywalizacji nad rozprawieniem się z dopingiem. We Francji najczęściej skandale z braniem niedozwolonych środków dopingujących kojarzą się z kolarzami startującymi w Tour de France. Legenda wielkiej imprezy mocno zbladła wobec licznych afer od festyny począwszy, a na zdyskwalifikowanych zwycięzcach skończywszy. Ale doping to przecież nie tylko kolarstwo. Ta plaga dotyczy także innych dyscyplin sportowych, lekkiej atletyki, podnoszenia ciężarów, pływania czy biegów narciarskich. Nie dalej jak pod koniec ubiegłego tygodnia piątce narciarzy francuskich w konkurencjach klasycznych groziło niedopuszczenie do zawodu w tym sezonie. W przededniu Pucharu Świata w biegach narciarskich zostali oni tymczasowo zawieszeni przez FIS, przez Międzynarodową Federację Narciarską, gdyż w ich krwi stwierdzono poziom hemoglobiny przekraczający normy. Czterech z nich potraktowano łagodnie, gdyż ich poziom przekroczył normę 17 gramów na decylitr krwi o 0,6%, a potem nieco opadł. Wobec piątego z Francuzów nie zastosowano taryfy ulgowej. We wspomnianej czwórce znajduje się Vincent Vitoz, który jest nie tylko liderem francuskich biegaczy narciarskich, ale także jednym z głównych faworytów do zwycięstwa w klasyfikacji ogólnej Pucharu Świata. Trenerzy i szefowie francuskiej Federacji Narciarstwa Klasycznego skarżą się, że przyjęte przez FIS normy w odniesieniu do sportowców uprawiających tę dyscyplinę sportu są zbyt surowe, bo biatlonistów obowiązuje norma 17,5 g na decylitr. Według działaczy narciarze znajdują się w wielkim stresie, gdyż wisi im nad głową miecz Demoklesa, bo na progu sezonu nie wiedzą, czy ogromny wysiłek, jaki włożyli w przygotowania, nie pójdzie na marne. Te same problemy mają także biegacze narciarscy w Niemczech i Szwajcarii. Tak ostre granice normy sprawiają, że trzeba było przestawić rytm szkolenia, ograniczając treningi na dużych wysokościach, bo wiadomo, że poziom odwodnienia wpływa na ilość hemoglobiny we krwi. Już ten przykład pokazuje, jak wiele kontrowersji i polemik wzbudza sprawa stosowania niedozwolonych środków dopingujących. Zresztą sama kwestia tego, czy zabraniać jazdy lub biegania na tak zwanym koksie, budzi wątpliwości. Po pierwsze ze względów pragmatycznych, gdyż podający i biorący środki dopingujące są zawsze o jeden krok do przodu w stosunku do ścigających ten proceder. A poza tym ze względów na ograniczenie swobody wyboru. Dlatego amerykański piekielny Piotruś wśród narciarzy alpejczyków, Body Miller, twierdzi, że trzeba sobie dać z walką z dopingiem spokój, bo jak ktoś chce brać, to będzie brał i kwita. Sport uprawiają dorośli ludzie, a więc zatem mają prawo wyboru. Te słowa wywołały oburzenie w kręgach przeciwników stosowania niedozwolonych środków, którzy wytaczają armaty skądinąd słusznych argumentów natury zdrowotnej i moralnej. W końcu jak fair play, to fair play. Taka była także opinia uczestników Madryckiego Kongresu Międzynarodowej Agencji do Walki z Niedozwolonym Dopingiem. Głównym zadaniem, jakie stało przed uczestnikami kongresu, a do Madrytu przyjechało 1,5 tysiąca delegatów z całego świata, było opracowanie nowego kodeksu antydopingowego. Określa on zasady przeprowadzania kontroli i sankcje, jakie grożą sportowcom przyłapanym na braniu środków dopingujących. Dokument liczy 90 stron. Prace trwały od kwietnia 2006 roku i brały w nich udział różne instytucje związane ze sportem. Federacje krajowe, ministrowie sportu, rządów różnych państw, komitety olimpijskie. Pogodzenie punktu widzenia wszystkich uczestników było zadaniem niesłychanie trudnym. Podczas gdy Międzynarodowa Federacja Lekkiej Atletyki domaga się, aby każdego sportowca przyłapanego po raz pierwszy na braniu niedozwolonych środków karać na 4 miesiące dyskwalifikacji, o tyle FIFA, Międzynarodowa Federacja Piłkarska, uważa, że każdy przypadek należy rozpatrywać osobno, jako indywidualny. Poza tym Międzynarodowa Agencja do Walki z Niedozwolonym Dopingiem to jedno, a decyzje federacji poszczególnych dyscyplin sportowych oraz Sportowego Trybunału Arbitrażowego to inna strona medalu. Tak było w przypadku tenisisty Argentyńczyka Mariano Puerty, któremu 12 lipca 2006 roku Trybunał skrócił 8-letnią dyskwalifikację na 2 lata pozbawienia prawa startu w turniejach tenisowych, potem jak Puertę złapano po raz drugi na stosowaniu zabronionych środków dopingujących. Luk i niejasności jest w kodeksie cała masa i dlatego przyjęty w 2001 roku dokument poddano sporej przeróbce. Kolejną sprawą jest sporządzenie listy niedozwolonych środków, bo wciąż pojawiają się nowe i musi to być lista otwarta. Brytyjski naukowiec w dziedzinie endokrynologii, profesor Peter Zünken, stwierdził, że w tej chwili nie istnieje żadna wiarygodna metoda sprawdzania, czy sportowiec bierze hormony wzrostu, czy też nie. Dlatego żaden test nie może być stosowany. Jedyne sankcje mogą spotkać tego, kto zostanie złapany na posiadaniu takiego preparatu przy sobie. Metody działania Międzynarodowej Agencji do Walki z Niedozwolonym Dopingiem też nie zawsze przyjmowane są z wielkim entuzjazmem. Poprzedni szef agencji, Dick Pound, został oskarżony przez byłego francuskiego ministra sportu, a swego czasu świetnego szermierza, Jean-François Lamoura, który był zastępcą Pounda, o stosowanie przez niego metod niezgodnych z przepisami, gdy chciał za wszelką cenę udowodnić, że na dopingu jechał w Tour de France wielokrotny zwycięzca tej imprezy Lance Armstrong, obrzucany systematycznie błotem oskarżeń przez francuskie gazety, komentatorów i kibiców. Lista tych, których złapano w głośnych skandalach, jest długa i reprezentuje szeroką paletę różnych form istnienia sportowego białka. Francuski kolarz Richard Virenque, rosyjski biegacz narciarski Łazutiny i Daniłowa oraz Hiszpan Muchlek, cała trójka zdobyła złote medale olimpijskie, Polak Marek Rutkiewicz z francuskiej grupy Cofidis, piłkarz AC Milanu Marco Borriello, uczestnik regat America's Cup Simon Dubny, kolarzy niemieccy Sienkiewicz i Ulrich, biegaczka Marion Jones, która przeszła 160 kontroli dopingowych i wszystkie okazały się negatywne. W końcu przyznała się i oddała 5 medali, w tym 3 złote zdobyte na igrzyskach w Sydney. To tylko czubek góry lodowej, ale przeciwnicy stosowania dopingu chcą posprzątać stanie Augiasza, wierząc, że stosowanie zabronionych środków dopingujących jest sprzeczne z istotą ducha sportowej rywalizacji.
I to już wszystko w naszej dzisiejszej audycji z Paryża. W imieniu całej redakcji za uwagę dziękuję Państwu pięknie, Stefan Riger. Zapraszamy na następne spotkanie z RFI jutro o tej samej porze. Do usłyszenia.
Quatre consonnes et 3 voyelles, c'est le prénom de Raphaël. Je le murmure à mon oreille et chaque lettre m'émerveille. C'est le tréma qui m'ensorcelle dans le prénom de Raphaël. Comme il se mêle au A ou E, comme il les entremêle au L. Raphaël a l'air d'un ange, mais c'est un diable de l'amour. Du bout des hanches et de son regard de velours, quand il se penche, quand il se penche, mes nuits sont blanches et pour toujours. Et j'aime les notes au coup de miel dans le prénom de Raphaël. je les murmure à mon réveil, entre les plumes du sommeil. Et pour que la journée soit belle, je me parfume à rafale, pour de chagrin peintre éternel. Archange étrange d'un autre ciel, pas de délice, pas d'étincelle, pas de malice en rafale. Les jours sans lui deviennent ennui, et mes nuits sans nuit de plus belle. Pas d'inquiétude, pas de prélude, pas de promesse à l'éternel. Juste le monde dans notre lit, juste nos vies en arc-en-ciel rafale. À l'heure d'un sage et ses paroles sont de velours, de sa voix grave.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75016 Paryż, Francja. Telefon plus 33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.